Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i pomocy dla Ukrainy. Dlatego, że wydaje się, że prezydent Joe Biden ma coraz więcej kłopotów z przekonaniem Amerykanów do tego, że warto temu krajowi pomagać. Moim gościem jest profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, która niedawno wróciła ze Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od spraw najbardziej aktualnych, czyli wojny na Bliskim Wschodzie, bo to też się łączy z tym naszym tematem. Czy konflikt Izraela z Palestyńczykami, czy też z Hamasem oznacza mniejszą uwagę w Stanach Zjednoczonych do tego, co się dzieje na Ukrainie? I czy to też oznacza, że będzie większa pomoc dla Izraela, co też będzie oznaczało mniejszą pomoc dla Ukrainy?
No można by było zacząć tak trochę od tyłu, mianowicie, że moment, kiedy Hamas zaatakował Izrael, to był dzień urodzin Władimira Putina, przynajmniej oficjalny, i w dużej mierze sugeruje to, że rzeczywiście Amerykanie, i tak jak obserwowałam reakcję amerykańską po tym ataku, bardzo mocno będzie Izrael na wokandzie w najbliższym czasie, co na pewno utrudni Ukrainie lobbowanie za pomocą zagraniczną, ale to będzie jeden z elementów, który być może partii republikańskiej, która od dawna była związana z tym, żeby jednak skoncentrować się na Bliskim Wschodzie, bardziej uderzać w Iran, no bo zdajemy sobie sprawę, że Hamas nie działał sam, tylko prawdopodobnie z dużym wsparciem Iranu.
No i też, przepraszam, że przerwę, są ostrzały z północy, czyli z terytorium Libanu, gdzie jest Hezbollah, który już jest bezpośrednio powiązany z Iranem.
No właśnie, i w związku z tym dla partii republikańskiej, która generalnie, można powiedzieć, trochę zamieniła swoją rolę z czasów zimnej wojny, dlatego że w czasach zimnej wojny to republikanie byli za tym, żeby przywództwo amerykańskie było w świecie takie bardzo silne. Teraz się to trochę odwróciło. Republikanie koncentrują się na wyzwaniach wewnętrznych czy migracji związanej z relacjami z Meksykiem, budowaniem muru i tak dalej. To teraz demokraci są tymi, sam Joe Biden, który jest bardzo mocno zaangażowany w sprawę Ukrainy i jednocześnie powstrzymywanie Rosji i Chin. Dla republikanów tym numerem jeden to są oczywiście Chiny, no i Iran wcześniej. W związku z czym sprawa Izraela z pewnością będzie taką rzeczą, która będzie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe Stanów Zjednoczonych, a biorąc pod uwagę całą złożoność sytuacji, jeżeli chodzi o kongres, wybór nowego spikera i jego ostatnie zwolnienie, dyskusja na temat budżetu, prowizorium budżetowego, które tutaj przypomnijmy, nie uwzględnia pomocy finansowej dla Ukrainy, no to wszystko, co się składa na to, że rzeczywiście, tak jak byłam teraz w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie głównie stawiają na sferę ekonomiczną, natomiast mniej na sferę taką bezpieczeństwa, powiązań Rosji z Chinami i tak dalej. W dwóch miejscach, w których byliśmy, no to te elementy, tak jak my postrzegamy sprawę Ukrainy, czyli że Rosja współpracuje z Chinami, że trzeba to analizować w takim kontekście bezpieczeństwa, no to jak byliśmy w Departamencie Stanu, to w ten sposób postrzegano, no i w armii, czyli w Gwardii Narodowej, w której żeśmy rozmawiali z żołnierzami w Utah. I tam ewidentnie widać było, że te kwestie bezpieczeństwa, i jeszcze bardziej to było ciekawie przedstawione, mianowicie, że z punktu widzenia militarnego Rosja stanowi takie najważniejsze, krótkoterminowe wyzwanie, zagrożenie. Natomiast długoterminowo to tym najważniejszym wyzwaniem są oczywiście Chiny, które nie tylko są wyzwaniem militarnym, energetycznym, tak jak to, co Rosja posiada, natomiast Chiny są takim wieloaspektowym zagrożeniem i to, że Chiny powinny być na pierwszym miejscu, słyszeliśmy wszędzie. Mianowicie, że trzeba się skoncentrować na jednym froncie, Chiny są najważniejsze, a teraz jeżeli właśnie wyskoczył Izrael, bo to nie będzie koniec tej historii. Z pewnością Amerykanie będą chcieli wspierać Izrael. To robią już przynajmniej od wojny Jom Kippur z 73 roku. I to, że teraz premier Netanyahu ogłosił wojnę, no to cały aparat administracji na pewno skoncentruje się na Bliskim Wschodzie.
Zaraz wrócimy do tych tematów, które poruszyłaś, ale jedna rzecz też chciałbym, żeby wybrzmiała. Czy my mamy jakieś dowody na to, że Rosja maczała palce w tym konflikcie, który teraz się zaczął na Bliskim Wschodzie?
Nie sądzę, żeby to były takie bezpośrednie powiązania, raczej korzystny zbieg okoliczności dla Rosji. No i ci, którzy jakby zajmują się polityką międzynarodową głębiej, no to widzą też współpracę Iranu z Rosją na froncie ukraińskim, w związku z czym te elementy bardzo silnie się wiążą. Jeszcze trzeba nadmienić, że Izrael do tej pory no, był takim państwem, który się wstrzymywał przed pomocą z Ukrainą, głównie ze względu na to, że jednak Rosja stała się państwem bliskowschodnim w pewien sposób.
No i działa w Syrii.
I działa właśnie w Syrii, w związku z czym te elementy po pierwsze amerykańskiej już fatigue, jakby to, jak to jest określane, czyli takie zmęczenie wojną, chociaż dla nas to brzmi bardzo kuriozalne, bo Amerykanie oczywiście są daleko, ale ta tendencja się nasila w kontekście sytuacji wewnętrznych, problemów wewnętrznych amerykańskiej, ale jednocześnie bardzo napiętej i blokującej wiele inicjatyw polaryzacji politycznej w Stanach Zjednoczonych, to widać na każdym kroku. No i w związku z wyborami w 2024 roku na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ci najważniejsi rywale się krystalizują, ale w pewien sposób Ukraina stała się zakładnikiem polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych.
Czyli rozumiem, że ona się stanie pewnym elementem kampanii, tak?
Staje się kampanii, elementem kampanii, no bo w sumie w każdym społeczeństwie, w amerykańskim to bardzo widać, że polityka zagraniczna jest jakimś tam elementem dalszym, na które interesuje obywateli. I Amerykanie, którzy postrzegają świat w kategoriach wyłącznie biznesowo-ekonomicznych, no to widać wyraźnie, że jest zmęczenie wojną, dlaczego Amerykanie muszą tak dużo płacić na Ukrainę i dlaczego na ten wysiłek właśnie zbrojny Ukrainy, skoro jest tyle problemów wewnątrz, w amerykańskim społeczeństwie. I to rzeczywiście widać, no, jest dużo bezdomnych na ulicach i służba zdrowia leży i w pewnym sensie Amerykanie zaczynają spychać Ukrainę na jakiś tam margines. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o politykę, no to tutaj jest, Ukraina stała się takim elementem polityki jednej partii, czyli demokratów, którzy przejęli ten element przywództwa amerykańskiego i z racji tego republikanie bardzo mocno uderzają właśnie w tę politykę Joe Bidena, który no, promuje jednak cały czas Ukrainę i cały czas chce, żeby ona była priorytetem, jeżeli chodzi o krótkoterminowe działania amerykańskiej polityki. No ale z racji tej ogromnej polaryzacji politycznej i niechęci w ogóle do dochodzenia do jakiegokolwiek kompromisu, Ukraina stała się tak jak no, nie tylko elementem kampanii wyborczej, ale polityk na różnych poziomach, bo mamy federalny poziom kongresu, ale jednocześnie w Stanach, w poszczególnych Stanach, jak żeśmy rozmawiali, to Ukraina rzeczywiście też w tych parlamentach stanowych staje się elementem rozgrywki, że skoro demokraci to popierają, no to republikanie muszą być przeciw. I dlatego to jest bardzo trudne na wielu poziomach.
Czyli nawet jak są wybory gubernatora, to też jest temat, tak?
Tak, to też jest temat, no bo wtedy się wypływają różne kwestie. Rozmawialiśmy z takimi parlamentarzystami z Utah. To jest taki stan, w którym Salt Lake City, czyli stolica tego stanu, jest bardziej liberalna, ale cała reszta jest Oceanem Czerwonym, czyli właśnie poparcie dla republikanów. I rozmawialiśmy z republikanami i oni podkreślali takie rzeczy, że nie wiemy, na co idą te pieniądze. Powinniśmy bardziej transparentnie patrzeć Ukraińcom na ręce i patrzeć na ich reformy wewnętrzne. Co zmusza Joe Bidena do tego, żeby właśnie coraz bardziej naciskać na kwestie deoligarchizacji, walki z korupcją i tak dalej. To też jest odpowiedź na to, co się dzieje w debacie wewnętrznej. Natomiast jak zadaliśmy im pytanie, czy nie widzą, co się dzieje z Rosją i tak dalej, Chinami, no to oni cały czas ten element ekonomiczny przedstawiali jako taką tarczę. W moim przekonaniu to jest tylko taka wymówka, żeby przestać popierać finansowo Ukrainę, natomiast móc korzystać z tych finansów albo w innych miejscach, albo wewnątrz państwa.
Pod koniec września Amerykanie wysłali do Kijowa właśnie listę warunków, które należy spełnić, aby do tego kraju płynęła dalsza pomoc. I tutaj rzeczywiście jest główny nacisk na walkę z korupcją, przy czym dotąd właściwie nikt oficjalnie nie powiedział, że były przypadki defraudacji pieniędzy czy też sprzętu, który płynie z Zachodu, tak? A jednak czy tę listę właśnie warunków możemy uznać za element bardziej wewnętrzny niż zewnętrzny rzeczywistych pretensji do Kijowa?
W dużej mierze ja to tak odczytuję, to znaczy, że właśnie Joe Biden, żeby nie być posądzany za o to, że wrzuca do ukraińskiego worka wszystkie pieniądze, na którym zależy Amerykanom, no to musi postawić pewne warunki. Te warunki moim zdaniem będą się nasilały, żeby móc potem pokazać swoim wyborcom, że o te rzeczy się dba, skoro to jest element krytyki Partii Republikańskiej. I rzeczywiście Ukraina jako pewien papierek lakmusowy w amerykańskiej polityce, co obserwuję, pojawia się jako ten element, w jaki sposób Joe Biden poradzi sobie z tym problemem. Ukraina na dzień dzisiejszy jest zbyt duża, żeby mogła być porażką dla Partii Demokratycznej. Więc z jednej strony Joe Biden będzie i Partia Demokratów będzie wspierać finansowo, ale też będzie oczekiwać więcej, czyli oczekiwać na froncie więcej, żeby móc pokazać to jako sukces dla swoich wyborców, a jednocześnie, żeby w kwestii walki z korupcją, żeby to też było bardziej widoczne ze strony ukraińskiej, nawet jeżeli nie ma tych wpadek, o których mówisz.
Znaczy ja mam wrażenie, że chodzi o to, że Amerykanie zauważają korupcję, może nawet nie w tych rzeczach, które przekazują, czy w pieniądzach przekazywanych, ale korupcję w innych sferach i zdają sobie sprawę, że jeżeli tam jest korupcja, jeżeli tam Ukraina traci pieniądze, to po prostu będzie trzeba ją też w innych sferach bardziej wspierać. Czyli jakby pieniądze amerykańskie nie są rozkradane, ale są rozkradane inne pieniądze, także zbierane z podatków i dla Amerykanów to też oznacza i też zapewne dla nas, że trzeba większe wsparcie dawać na przykład nie wiem, na gospodarkę czy na wypłaty socjalne w Ukrainie. I mówiłaś trochę o tym wsparciu finansowym, że Joe Biden powinien sobie poradzić z tym zapewnieniem tego wsparcia. Na razie w zeszłą sobotę Kongres przyjął ustawę o tymczasowym 45-dniowym finansowaniu agencji rządowych. Tam nie ma właśnie tej pomocy dla Ukrainy. Jak to może być dalej rozwiązane? Czy są jakieś pomysły na konkretne rozwiązanie, żeby ta pomoc już płynęła właśnie do Kijowa?
No to prowizorium budżetowe było bardzo dużym kompromisem mimo wszystko, które pozwoli na funkcjonowanie w ogóle państwa i agencji rządowych przez następne 45 dni. Więc w tym czasie nie sądzę, żeby udało się Partii Demokratycznej wprowadzić tę kwestię do budżetu, bo trzeba podkreślić, że właśnie sprawa Ukrainy dla najbardziej skrajnej części republikanów, których może nie ma wielu, bo wielu republikanów też popiera Ukrainę, ale ci najgłośniejsi, najbardziej blokujący to są ci skrajni, którzy no są związani z partią, można by było powiedzieć, Donalda Trumpa, czyli ci, co negowali w ogóle to, w jaki sposób były przeprowadzone wybory poprzednie i tak dalej. I oni będą blokować w dodatkowe pieniądze dla Ukrainy w najbliższym czasie, a z racji braku właśnie tego spikera Izby Reprezentantów, to będzie, który ustala agendę na rzecz różnych rzeczy, ale przede wszystkim teraz będzie kwestia budżetu, no to istnieje niebezpieczeństwo, że tego się nie uda wprowadzić, a do tej pory demokraci próbowali trochę obchodzić budżet, to znaczy chcąc wspierać dalej Ukrainę, nie umieszczali tego w budżecie, tylko po prostu można było to finansować trochę inaczej. Ale zdecydowanie trzeba podkreślić to, że jeżeli dojdzie do zmiany w następnych wyborach na demokratów, nieważne czy to będzie Donald Trump, to poparcie finansowe, duże wsparcie dla Ukrainy na pewno osłabnie.
Tak, ale to jest kwestia listopada przyszłego roku, wtedy będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że zachodzi pewna zmiana w polityce nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Zachodu, Unii Europejskiej, nawet Polski. Być może będzie duża zmiana na Słowacji, możemy się tego spodziewać po wyborach. I pytanie, czy tutaj Kijów nie powinien jakoś przebudować swojej polityki zagranicznej? Czy nie jest potrzebne inne podejście? Bo podejście takie, które było dotąd, że my mówimy, my zamawiamy, wy nam dajecie, bo wszyscy właściwie mają dość dużo w magazynach, teraz te magazyny trochę stają się bardziej puste. Produkcja, powiedzmy, jest przestawiona, ona rusza, ale jednak chyba Kijów powinien inaczej prowadzić politykę. Jak ty byś doradziła Zełenskiemu, żeby teraz rozmawiał z Zachodem czy ze Stanami Zjednoczonymi?
Moim zdaniem, i to już chyba będziemy na ten temat właśnie pisać pewne opracowanie, bo po wizycie w Stanach Zjednoczonych i wielu rozmowach naszych tutaj analityków, też jesteśmy zdania, że trzeba zmienić narrację, trzeba zmienić strategię postępowania Ukrainy z Zachodem, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Trzeba Ukrainę umiejscowić jako element rywalizacji z Chinami, ale jednocześnie pokazać, że Ukraina to nie jest tylko ten, który jeździ po prośbie i męczy wielu polityków, ale też społeczeństwa, bo taki jest pewien odbiór, takie zmęczenie, tylko pokazać, że Ukraina może się również przydać. Nie tylko w pokonaniu czy osłabieniu Federacji Rosyjskiej, bo tutaj też Amerykanie, ale też w Europie Zachodniej widzimy dużo głosów takich, co to znaczy przegrana Rosji, czy to nie będzie większa destabilizacja. I tak jak żeśmy rozmawiali z takim dziennikarzem Foreign Policy, on powiedział, że jest taka strategia właśnie deeskalacyjna, czyli to, co widzimy od ostatnich miesięcy, że dostarczamy broń, tylko Zachód dostarcza w takiej kategorii, żeby, nie wiem, Federacja Rosyjska się nie rozpadła, żeby nie użyła broni atomowej i tak dalej. Natomiast Ukrainę trzeba pokazywać w kontekście rywalizacji nie tylko z Rosją, ale z Chinami. Czyli widać, to też jest element albo targów, albo pewnej strategii Zełenskiego, żeby Chiny włączyć do odbudowy Ukrainy, natomiast na to na pewno nie zgodzą się Amerykanie. I trzeba tak pokazywać, to nie tylko ze strony Ukrainy, ale również z naszej, że jeżeli nie będzie tam wsparcia długoterminowego, finansowego, ale też z dużym nadzorem, prawda, zachodniej społeczności amerykańskiej, Unii Europejskiej, i że to nie będzie na warunkach Unii Europejskiej, w jaki sposób Ukraina powinna się reformować, to wchodzą tam Chiny. Chiny ze swoimi warunkami, czyli z udziałami kredytowymi w momencie, kiedy wiemy dobrze, jak to Chińczycy robią w innych miejscach świata, że chętnie udzielają kredytów, ale zawsze coś trzeba dać w zamian. I to w zamian jest bardzo mocno wiążące może być dla Ukrainy, a jednocześnie inwestycje chińskie w infrastrukturę krytyczną niekoniecznie są w interesie Ukrainy, a przede wszystkim Zachodu. No i biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę Chin i Rosji, jeżeli Chiny będą miały pomysł, że jednak zaatakują Tajwan, to Rosja stanie po stronie Chin, a wtedy Ukraina będzie takim państwem, które zostanie jakby rozdarte między Chiny a Zachód. W związku z czym nasze poparcie finansowe to nie tylko militaria teraz, ale przede wszystkim te wiele, wiele innych aspektów gospodarczych, społecznych, politycznych, w które mogą wejść Chiny, jeżeli my tam nie będziemy.
A to, że Chińczycy bardzo dużo inwestują teraz, no stosunkowo dużo, w rosyjską gospodarkę, stają się tam silniejsi, na przykład nie wiem, eksportując swoje samochody, które są montowane w Rosji, bo oczywiście jakby siła robocza zostaje w Chinach główna, bo widać, że Chińczycy nie chcą się tego pozbyć. Czy to też kogoś niepokoi, na przykład w Stanach Zjednoczonych? Właśnie, że to jednak buduje pewną siłę Chińczyków.
Ja byłam dosyć zaskoczona, bo tym, w jaki sposób my tam próbowaliśmy przedstawić jako Europejczycy, bo tam była grupa europejska, Chiny, no to właśnie jako jeden front autorytarnych reżimów, z którymi Stany Zjednoczone powinny się jakoś sobie z nimi radzić. Natomiast tylko właśnie w armii, czyli w Gwardii Narodowej, w której żeśmy się spotkali, Chiny były postrzegane jako to państwo, które współpracuje z Rosją na takiej agendzie antyzachodniej. Natomiast w większości miejsc mieliśmy takie wrażenie, że nasi rozmówcy mówią o dwóch frontach, że nie możemy cały czas dotować Ukrainy, Rosji, bo to jest front, który może się wyczerpać, bo ważniejszym jest ten front chiński. I takie jeszcze jedno zdanie, które mi utkwiło w pamięci, kiedy byliśmy w Foreign Policy, który bardzo analizuje kwestie związane z kongresem, tym zapleczem, jak to się podejmuje decyzje, że China first, a Russia always. Czyli że Rosję trzeba cały czas mieć na wokandzie, ale Chiny rzeczywiście to już od wielu lat są tym priorytetem. I jeszcze jedno zdanie, które też mi utkwiło, albo słowo, które mi utkwiło w rozmowie z takim profesorem, który powiedział, że no, Ukraina jest teraz distraction, jest takim odwróceniem uwagi od tego najważniejszego zagrożenia. I biorąc to wszystko pod uwagę, w moim przekonaniu, jak wyjeżdżałam do Stanów, to mi się wydawało, że to jest właśnie tak postrzegane, że Chiny i Rosja to razem. Natomiast w Stanach tego wrażenia już nie miałam, że my musimy cały czas też lobować za tym, żeby pokazywać, że Rosja to też jest element strategii wobec Chin, jak i Ukraina jest elementem strategii wobec Chin i może to się wtedy udać. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, że Chiny inwestują i tam wchodzą bardzo mocno w gospodarkę rosyjską, to one wchodzą rzeczywiście w tych miejscach, gdzie wyjechali zagraniczni inwestorzy, chociażby właśnie samochody. Tutaj rzeczywiście je widać, ale bardzo mało jest, relatywnie mało, co do możliwości chińskich inwestycji bezpośrednich, zagranicznych. I tutaj widać, że Rosjanie trochę oczekują tego, żeby Chińczycy bardziej włączyli się albo zamienili właśnie Zachód na Chiny swoje wsparcie finansowe, a tego jak na razie nie widzę.
Dlatego, że Chińczycy boją się sankcji, tak? Sankcji wtórnych właściwie.
To jest jeden z elementów, a drugi z elementów taki, że w ten sposób bardziej uzależniają od siebie Rosję politycznie, jeżeli nie wchodzą tak bardzo w gospodarkę i nie są zamiennikiem, bo na naszym przykładzie Europy Zachodniej można było pokazać, że filozofią, która do tej pory, nie wiem, pod takim przywództwem niemieckim, że im więcej związków gospodarczych, tym bardziej uzależnimy od siebie Rosję. Tymczasem było odwrotnie, to jakby zrusyfikowaliśmy, tutaj mówiliśmy, ale oczywiście mam na myśli...
Niektórzy się zrusyfikowali.
Polityk wobec Rosji. Ta polityka nie była już twarda na tyle, bo przecież były te związki gospodarcze i tak dalej. I Chiny nie chcą popełnić naszego błędu, to znaczy nie chcą wchodzić za bardzo w gospodarkę rosyjską, żeby nie uzależnić się od tego partnera, który Wacław Radziwinowicz bardzo fajnie określił walizką bez rączki. Czyli, że no ciężko jest manewrować czymś takim jak Rosja. Wchodzenie zbyt duże w gospodarkę rosyjską wiąże się z tym, że w którymś momencie można być zakładnikiem polityki rosyjskiej.
Jak widać, Chińczycy sobie zdają z tego sprawę. Profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.